Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek przewodniczył we wtorek w Watykanie Eucharystii w intencji zmarłych w ciągu ostatniego roku księży kardynałów i biskupów.
W homilii powiedział, że kiedy dziś prosimy dla nich o nagrodę obiecaną sługom dobrym i wiernym, jesteśmy jednocześnie wezwani do odnowienia naszego wyboru, aby służyć w Kościele.
Kto nie żyje po to, aby służyć, ten nie służy, aby żyć, podkreślił papież. Dodał, że Bóg służy nam jako pierwszy, zbawia nas, unicestwiając siebie samego.
Ojciec Święty zaznaczył, że my również możemy zwyciężyć z Jezusem, jeżeli wybierzemy miłość posługującą i pokorną, która pozostaje zwycięska na wieczność.
Niech wystarczy nam w życiu Pascha Pana, abyśmy byli wolni od troski o rzeczy ulotne, o rzeczy, które przemijają i znikają w nicości. Niech nam wystarczy On, w którym jest życie, w którym jest zbawienie, w którym jest zmartwychwstanie i radość. Wtedy będziemy sługami według Jego serca, nie urzędnikami, którzy świadczą usługi, ale ukochanymi dziećmi, które oddają życie za świat.
Transmisję mszy świętej przeprowadziła telewizja Trwam.
Katolicka Agencja Informacyjna policzyła, że od 25 października ubiegłego roku do 1 listopada zmarło na świecie 120 księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów z 51 krajów. Najwięcej we Włoszech, 17, 13 w Stanach Zjednoczonych i 10 w Brazylii.
Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność zmian w OFE z ustawą zasadniczą.
Przed Trybunałem przedstawiono już wnioski prezydenta i rzecznika praw obywatelskich oraz opinie stron. Strony postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zgodziły się, że opłacana składka emerytalna jest daniną publiczno-prawną. Podzieliły się jednak co do oceny tego, czy po przekazaniu części składki do OFE środki te zmieniają swój status.
Sędziowie pytali m.in. o wysokość wynagrodzeń uzyskiwanych przez powszechne towarzystwa emerytalne za zarządzanie OFE. Resort finansów wyjaśnił, że do 2012 roku z tytułu prowizji towarzystwa uzyskały blisko 17 miliardów złotych.
Przedstawiciele rządu i Sejmu zapewniają, że zmiany w otwartych funduszach miały na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych oraz ochronę emerytur.
Profesor Irena Lipowicz wskazała, że przeniesienie do ZUS i umorzenie 51,5% aktywów OFE narusza zasadę zaufania do państwa.
Profesor Leokadia Orędziek z SGH podkreśla, że OFE powinny zostać zlikwidowane w całości. Ekspert dodaje, że uznanie ustawy za niekonstytucyjną wiązałoby się z podważeniem stabilności finansów publicznych.
To będzie katastrofa finansów publicznych, bo nagle trzeba z powrotem będzie te obligacje przywrócić, znowu trzeba będzie przekazywać składkę w takiej wysokości i ponosić koszty tego zadłużenia, bo przecież podkreślam, nie mamy pieniędzy na OFE, zatem OFE funkcjonuje poprzez zadłużanie państwa, będzie dalej lawinowo narastał dług. I ja mam tylko nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny weźmie te czynniki pod uwagę i weźmie po prostu pod uwagę racje obywateli, a nie racje zagranicznych koncernów, no bo to one korzystają na tym najwięcej. No musimy się bronić.
Decyzja o wyborze OFE lub pozostanie w ZUS nie jest ostateczna. W przyszłym roku otworzy się kolejne tak zwane czteromiesięczne okienko na ewentualną zmianę. Następne będą otwierane co 4 lata. Wyrok Trybunału ma zapaść w środę.
Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska zgodziła się na odejście ze służby dotychczasowego szefa Biura Ochrony Rządu generała Krzysztofa Klimka. Obowiązki szefa BOR-u pełnił od marca 2013 roku. Ze stanowiska ma ustąpić 4 grudnia.
Generał Krzysztof Klimek złożył raport odejścia ze służby w ubiegłym tygodniu. Z racji dopuszczalnych terminów, by przyjąć dymisję, wymagana była zgoda ministra.
Poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, podkreśla, że ocenę generała Klimka można dokonać tylko przez ocenę działania BOR-u.
Ta ocena oczywiście siłą rzeczy wiąże się z odpowiedzialnością jej szefa, no bo gdyby ona była dobra, to i ocena szefa byłaby dobra, jeśli ona jest zła, a ona niestety jest zła, to na pewno w jakiś sposób to też odnosi się do skuteczności działań szefa, czyli pana generała Klimka, ale także to się odnosi do poprzedników jego, bo to nie tylko jest coś, co rzutuje na jego pracę, ale także na jego poprzedników. Otóż sytuacja w Biurze Ochrony Rządu rzeczywiście jest niedobra. Dzisiaj Biuro Ochrony Rządu prostu jest funkcjonalnie słabo przygotowane do wypełniania ważnych zadań, jakie na tej służbie spoczywają. Ochrony najważniejszych osób w państwie, obiektów państwowych, wykonywaniu zadań w kraju i za granicą.
Generał Klimek z Biurem Ochrony Rządu jest związany od 1985 roku. Od 2001 roku był dowódcą w Wydziale Ochrony Premiera, a od 2007 roku naczelnikiem wydziału w pionie działań ochronnych.
Media przyznały generałowi ostatnio tytuł najbogatszego emeryta w Polsce. Według wyliczeń jednej z gazet będzie on bowiem pobierał emeryturę w wysokości blisko 20 tysięcy złotych.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia złożyło zawiadomienie do prokuratury w związku z nieprawidłowościami w cyfryzacji służby zdrowia. Projektem e-zdrowie zajmuje się także CBA.
Polska może stracić wiele milionów złotych z Unii Europejskiej. O sprawie napisał jeden z dzienników. Podejrzenia kontrolerów wzbudziła wysoka cena za realizację projektu i niskie kary za spóźnienia.
Prokuratura ma się przyjrzeć także umowie z firmą PR-ową. Jej zadaniem miała być promocja internetowego konta pacjenta. Produkt jednak nie powstał.
Poseł Czesław Hoc z Sejmowej Komisji Zdrowia w kontekście pojawiających się informacji o nieprawidłowościach zwraca uwagę, że rząd PO-PSL od dawna ma problem z informatyzacją państwa. Polityk przypomina m.in. infoaferę.
Dlatego jakby nie jest dziwne, że są zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości, dlatego że ten poprzedni rząd nas przyzwyczaił do tego, że afera goniła aferę i zamiast dla celów dobrych i ogólnych i dla celów perspektywicznych, bardzo pragmatycznych i racjonalnych, były różnego rodzaju działania, które nie miały nic z tym wspólnego. Działania, które z jednej strony marno trafiły pieniądze, a z drugiej strony wyprowadzały w jakiś sposób te pieniądze. I dlatego dobrze, że takie zawiadomienia są. Dobrze, że się teraz patrzy na ręce tych, którzy czy nie wierzali albo w jakiś sposób marnotrawili pieniądz publiczny i to trzeba robić. Natomiast z drugiej strony jest ten system informatyzacji bardzo potrzebny w służbie zdrowia.
Wartość projektu e-zdrowie opiewa na kwotę 712 milionów złotych. 85% kosztów miała sfinansować Unia Europejska. Do tej pory rozliczono 400 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że budowa systemu przeciągnie się do kwietnia przyszłego roku.
System e-zdrowie miał umożliwić dostęp m.in. do historii choroby.
Jan Bury nie jest już szefem podkarpackiego PSL-u. Powodem ma być nieuzyskanie przez niego mandatu poselskiego, poinformował jeden z portali. Nowym szefem podkarpackiego PSL-u ma zostać Mieczysław Kasprzak.
Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli negatywnie zaopiniowała proces budowy farm wiatrowych w gminie Laszki na Podkarpaciu. Decyzja o ich lokalizacji, według Izby, była poparta niekompletną i nierzetelną dokumentacją.
Mimo zastrzeżeń pozytywną opinię w sprawie lokalizacji wydała rzeszowska delegatura NIK-u, której wicedyrektorem był Paweł Adamski, kolega posła PSL Jana Burego. Inny kolega polityka ludowców, Adam Grenda, rządził wówczas w gminie Laszki.
Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie krytykuje działalność wójta w tej sprawie, mówi Tomasz Emilian, dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK-u.
Inwestorzy nie dołączali na przykład wypisów z rejestru gruntów ani map ewidencyjnych obszaru, na które miały oddziaływać elektrownie wiatrowe. Uniemożliwiało to organom prawidłowe rozstrzygnięcia w prowadzonych postępowaniach. Gmina Laszki nierzetelnie wywiązywała się z obowiązku informowania opinii publicznej o lokalizacji elektrowni wiatrowych. Wójt gminy nie przeprowadzał też zalecanych przez Radę Gminy konsultacji społecznych. Kontrola wykazała, że za decyzję o lokalizacji farm wiatrowych odpowiadał w gminie Laszki jeden urzędnik, który nie był nadzorowany ani bezpośrednio przez kierownika, ani przez wójta. Ponadto przy wydawaniu dokumentów planistycznych doszło do konfliktu interesów. Jedna i ta sama osoba pracowała jednocześnie na rzecz gminy i na rzecz inwestora farmy wiatrowej.
W tle sprawy są prokuratorskie zarzuty, które już wkrótce może usłyszeć Jan Bury.
Chodzi o przekroczenie uprawnień. Według prokuratury miał on wpływać na decyzję o wyborze niektórych kandydatów na stanowiska w delegaturach NIK-u. Grozi mu do 3 lat więzienia.
Obrońcy życia zapowiadają pikiety przed szpitalami, w których dokonuje się tak zwanych aborcji, czyli zabijania nienarodzonych dzieci. Akcja, która obejmie cały kraj, ma na celu uświadomienie Polakom, czym jest aborcja.
Fundacja Pro Prawo do Życia wysłała do 30 szpitali ankiety z pytaniem, czy w danej placówce zabijane są nienarodzone dzieci. Do tej pory odpowiedzi udzieliła połowa z nich.
Mariusz Dzierżawski, członek Fundacji Pro Prawo do Życia, podkreśla, że w ostatnich latach udało się pobudzić sumienia części Polaków. Dodaje, że w dalszym ciągu potrzebna jest kampania za życiem.
widzimy taki wyraźny zwrot, opowiedzenie się przez Polaków za cywilizacją życia. I chcemy jeszcze ten efekt wzmocnić, żeby było bardzo silne poparcie społeczne dla tego postulatu, że no, nie można zabijać dzieci przed narodzeniem. To jest nasz główny cel. I jednocześnie chcemy pokazać tym, którzy, bo są no, niestety ciągle ludzie, którzy mówią, że aborcja to coś dobrego, no więc chcemy im pokazać, że właściwie mówiąc takie rzeczy szkodzą sami sobie i swoim instytucjom również.
Manifestacje przed szpitalami rozpoczną się już w przyszłym tygodniu.
Do końca listopada członkowie Fundacji Pro Prawo do Życia będą protestować przed 20 placówkami medycznymi w całej Polsce, między innymi przed Szpitalem Bielańskim w Warszawie, Rydygiera w Krakowie i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu.
W kolejnych miesiącach członkowie fundacji będą zwiększać liczbę pikiet.
Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Rumunii. Rozpoczął ją od złożenia kwiatów przed klubem Kolektiv, gdzie na skutek pożaru zginęło 29 osób, a 180 zostało rannych.
Następnie pod przewodnictwem prezydenta Polski i Rumunii odbyły się rozmowy plenarne polsko-rumuńskich delegacji.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w sprawie bezpieczeństwa militarnego. Obaj prezydenci wyrazili też nadzieję na zwiększenie obecności NATO w tej części Europy.
Prezydenci Polski i Rumunii zgodnie sprzeciwili się też budowie Nord Stream 2. Była też poruszana kwestia współpracy państw tzw. Międzymorza.
To jest coś, co napawa optymizmem. I mamy nadzieję, że to będzie realizowane, będzie kontynuowane, przy czym osobiście uważam, że powinniśmy się tam ukierunkować nie tyle na współpracę jako taką, co na konkretne projekty, które zostaną przedstawione i które będą mogły być zrealizowane i w zakresie bezpieczeństwa energetycznego naszej części Europy i w zakresie infrastruktury komunikacyjnej. Te kwestie jakby w tej chwili uważamy obydwaj za najistotniejsze. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi za niezwykle miłe, życzliwe przyjęcie i za niezwykle owocne, konkretne rozmowy.
Wcześniej przemawiał prezydent Rumunii, który podkreślił m.in. konieczność umocnienia relacji polsko-rumuńskich.
A już w środę prezydent Andrzej Duda będzie uczestniczył w spotkaniu z udziałem prezydentów Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji, Węgier, Bułgarii oraz szefa Izby Niższej Parlamentu Czech.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.